Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia tego profilu i rozważenia wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym, którego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie, ale jeżeli zechcecie wesprzeć tą misję i wysiłek, jaki wkładam w przygotowywanie odcinków, będę za to bardzo zobowiązany. Szczególnie zobowiązany jestem moim patronkom i patronom imiennym, czyli Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Serdecznie dziękuję im wszystkim, a także każdej osobie, która wspiera podcast chociaż najmniejszą kwotą, a przede wszystkim bez wyjątku, którzy go słuchają. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednym z najbardziej klasycznych z klasycznych hollywoodzkich filmów wszechczasów. Film, który w roku 1946 otrzymał aż 7 statuetek Oscara. Film, który w roku 1946 okazał się także największym przebojem kasowym od czasów Przeminęło z wiatrem z roku 1939. I film, który, nie ma w tym żadnej przesady, pomógł w kulturowym zdefiniowaniu powojennej Ameryki. Niewiele filmów cieszy się tak wielkim prestiżem i niewiele filmów można uznać za równie wpływowe w historii kina amerykańskiego jak Najlepsze lata naszego życia, The Best Years of Our Lives, w reżyserii Williama Wylera, dlatego że to właśnie o tym filmie mówię. Przygotowując się do tego odcinka, sięgnąłem przede wszystkim do monografii tego filmu wydanej przez BFI Film Classics o pióra Sary Kozlov, The Best Years of Our Lives, do książki Roberta Warshawa, The Immediate Experience, do biografii reżysera filmu Williama Wylera, A Talent for Trouble, The Life of Hollywood Most Acclaimed Director William Wyler, autorstwa Jana Hermana, a także do anglojęzycznej Wikipedii i do płyty Blu-ray wydanej w Stanach Zjednoczonych przez Warner Brothers Archive, dzięki której od niedawna można obejrzeć Najlepsze lata naszego życia po raz pierwszy w jakości HD. Najlepsze lata naszego życia to film, który dzisiaj widzowi może wydawać się jakąś ramotką tuż powojenną opowiadającą o powrocie amerykańskich żołnierzy, weteranów z frontu II wojny światowej do małomiasteczkowej Ameryki. Na pierwszy rzut oka film może sprowokować wręcz pytanie, co było w nim tak niezwykłego, że miliony ruszyły do kin, film okazał się gigantycznym sukcesem artystycznym, oscarowym i został uznany przez wielu krytyków tamtego czasu za najlepszy film amerykański dekady. Dzisiaj postaram się Wam przybliżyć historię tego filmu, przybliżyć jego znaczenie i pokazać, w jak rzeczywiście doskonałej artystycznej formie wyraził on tak naprawdę nie jednoznaczną opinię, jednoznaczne uczucie dotyczące powojennej ery w historii Stanów Zjednoczonych, w którą USA właśnie wchodziły w momencie premiery tego filmu, ale raczej pewną ambiwalencję, wieloznaczność, subtelnie zaznaczoną wątpliwość co do tego, jak to amerykańskie i być może światowe po wojnie będzie wyglądało. Najlepsze lata naszego życia, najkrócej historię tego filmu można streścić w sposób następujący. I był to film marzenie producenta Samuela Goldwina. To od niego wszystko się zaczęło i to on skompletował ekipę. Ekipę faktycznie znamienitą. Za sterami reżyserskimi stanął William Wyler, najbardziej utytułowany oscarowo reżyser w historii, jedyny, który otrzymał aż 3 Oscary reżyserskie, między innymi za ten film, i także rekordzista pod względem reżyserskich i producenckich nominacji. Inne filmy, za które otrzymał tego reżyserskiego Oscara, to wcześniejsze o 4 lata Pani Miniver i późniejszy o lat 13 Ben-Hur. William Wyler po latach okaże się jednym z najcichszych bohaterów wielkiej reżyserskiej sagi hollywoodzkiej. Nie mówimy o nim równie często jak o Hitchcocku, czy o Johnie Fordzie, czy nawet o Howardzie Hawksie, a jednak raz za razem, trafiając na jego filmy po latach, znajdujemy tę samą bardzo wysoką jakość, o której także powiem. Ale jako się rzekło, u początku projektu był przede wszystkim Samuel Goldwyn. Urodzony w 1879 roku w Warszawie, wyemigrował najpierw do Hamburga, potem do Stanów Zjednoczonych, tam parał się różnymi biznesami, aż w końcu założył własną firmę produkcyjną i działał przede wszystkim jako producent niezależny. Nie dajcie się zmylić, mimo że jego nazwisko widnieje w logo najważniejszej wytwórni w historii Hollywood, to znaczy Metro-Goldwyn-Mayer, sam Goldwyn z MGM-em nie miał nic wspólnego, dlatego że nie był już właścicielem firmy, która weszła w skład MGM-u, a sam tworzył pod szyldem Samuel Goldwyn Productions. Sam Goldwyn w historii Hollywoodu jest przede wszystkim znany jako producent filmów drogich, prestiżowych i niesłychanie ambitnych, także filmów, co do których przykładał ogromną wagę, jeżeli chodzi o jakość ich realizacji. Był rzeczywiście perfekcjonistą i człowiekiem ogromnych ambicji. Nigdy nie zadowalał się tworzeniem filmów klasy B, a pierwsze jego filmy to jeszcze dla taki na niemego wczesne filmy w latach 20. nieme, ale od samego początku bardzo naznaczone dużą ambicją producencką. Jedną z najszczęśliwszych współprac, jaką nawiązał w trakcie swojej kariery, zdecydowanie, kto wie, nawet czy nie najważniejszą, była właśnie współpraca z Williamem Wylerem. Podpisali kontrakt i Wyler był reżyserem Goldwyna. Goldwyn, co prawda, wypożyczał go od czasu do czasu do innych wytwórni. W ten sposób powstał chociażby film Jezebel dla wytwórni Warner Brothers i dla tej samej wytwórni film pod tytułem List. Ale jednak przede wszystkim William Wyler pracował na kontrakcie u Samuela Goldwyna. To zresztą będzie ich ostatni film, Najlepsze lata naszego życia. Po nim Wyler wyrwie się na niezależność, współzałoży wytwórnię czy studio Liberty Films z Frankiem Caprą zresztą i będzie już coraz to bardziej wyrywał się na producencką niezależność. Ale jeżeli spojrzymy na tę historię współpracy Samuela Goldwyna, prawdziwego producenta, wizjonera, no i pioniera przemysłu filmowego w Stanach Zjednoczonych właśnie z Williamem Wylerem, to zobaczymy, że była to współpraca na najwyższym możliwym poziomie. Być może żadna inna para, reżyser, producent w okresie kina klasycznego nie miała tak jasno wytoczonej drogi i nie rozumiała się tak dobrze. Oczywiście relacja Samuela Goldwyna z Williamem Wylerem była naznaczona wieloma kłótniami, przekomarzaniami, ciągłymi różnicami zdań, ale jednak byli to współpracownicy, którzy rozumieli się znakomicie. I faktycznie Wyler nie zrealizował słabego filmu dla Goldwyna. Praktycznie każdy z tych filmów, który on zrealizował, to jest mały klasyk. Na czele należy wymienić wspaniały film Dodsworth, mało oglądany w Polsce z 1936 roku, Ślepy zaułek z roku 1937, to wedle scenariusza Lillian Hellman, która także napisała nie tyle dla Wylera, co Wyler zaadaptował jej Lisie gniazdo w roku 1941, to słynna rola Betty Davis. Betty Davis grała często u Wylera, także Jezebel i List to także jej wspaniałe role u niego, ale być może największym sukcesem był przed najlepszymi latami naszego życia film pod tytułem Wichrowe wzgórza z niezapomnianą rolą Laurence'a Oliviera jako Heathcliffa. Laurence Olivier do końca życia powtarzał, że to Wyler nauczył go filmowej gry. Zanim jednak doprecyzuję, na czym dokładnie polegał pomysł Goldwyna i dlaczego współpraca z Wylerem była tak szczęśliwa w przypadku najlepszych lat naszego życia, jeszcze jeden kontekst. Mianowicie kontekst biografii samego Wylera, która w przypadku tego konkretnego filmu jest wybitnie ważna. O ile niektóre projekty w historii filmografii Wylera nie wydają się szczególnie naznaczone osobistym stosunkiem do tematu, czy osobistą historią, która stałaby za tymi filmami, no konia z rzędem temu, kto znajdzie osobisty pierwiastek w jego słynnym oscarowym Ben-Hurze chociażby. Ale w przypadku tego filmu pierwiastek osobisty jest zdecydowanie bardzo ważny i można powiedzieć, że wielkość i głębia najlepszych lat naszego życia wypływa w dużej mierze z tego, że Wyler pod wieloma względami wiedział, o czym opowiada, czuł to, o co opowiada i dzielił się troskami ze swoimi widzami, co do których faktycznie miał dużo żywotnych i skomplikowanych uczuć. A zatem kim był William Wyler? Młodszy od Goldwina o dobrych 20 parę lat, urodził się w roku 1902 w Miluzie w Alzacji, obecnie to wschodnia Francja. Pochodził z bardzo dobrej rodziny żydowskiej, rodziny przedsiębiorców. Jego ojciec miał sklep bławatny, matka była wybitnie uzdolniona artystycznie, była także intelektualistką, bardzo oczytaną. Jej kuzynem, co bardzo ważne, był Carl Limley, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych wcześniej i założył wytwórnię Universal. No tak w największym skrócie to można powiedzieć, chociaż droga do tego była kręta. Tak czy inaczej, Wyler miał iść no, do biznesu bławatnego, Willy w zasadzie, bo on się urodził w Miluzie jako Willy Wyler w roku 1902. Natomiast tak się złożyło i szczęśliwie dla historii kina się złożyło, że Carl Limley, który już działał mocno w Hollywood, odwiedził swoją kuzynkę, matkę Williego właśnie w Miluzie i to było tuż po nieudanej próbie przekonania Williego do poprowadzenia sklepu bławatnego i wciągnięcia go w biznes ojca. Matka trochę rozłożyła ręce, mówiąc, no ten nasz Willy, wiesz, Carl, on nie nadaje się do niczego. Carl powiedział, chłopcze, pojedź ze mną do Stanów Zjednoczonych. No, w latach 20., wtedy to się działo, nie było bardziej podniecającego zdania, jak chodź ze mną, pojedziemy do Ameryki. No, Ameryka była wtedy tak dynamicznie rozwijającym się krajem i tak błyskawicznie mnożącym swoje bogactwa i kapitał kulturowy mocarstwem, że na samo to wezwanie dalekiej Ameryki czekającej za oceanem w młodym Wylerze, jak sam zresztą potem mówił, krew zaczęła szybciej krążyć i oczywiście się zgodził. To była przygoda życia i postanowił ją podjąć. Najpierw pracował w biurze w Nowym Jorku, w biurze swojego wuja, ale koniec końców trafił do Hollywood, gdzie dosłownie zaczynał od zamiatania planów filmowych. Taką pracę załatwił mu wuj, po czym powolutku piął się w górę. W biografii, którą przytoczyłem na samym początku, jest ciekawa anegdota, jak Wyler opowiada, kiedy to na początku lat 20., pracując właśnie jako taki trochę przynieś, podaj, pozamiataj w wytwórni stryja, zaczął się fascynować montażem i patrzył na wyrzucane z montażowni fragmenty wyciętych scen. W pewnym momencie zauważył, że montażyści często wychodzą, żeby zapalić papierosy, żeby zrobić sobie przerwę od pracy, ponieważ oczywiście papierosów nie wolno było palić w montażowni, wszystkie materiały filmowe były bardzo łatwo palne. Zaczął z nimi rozmawiać, oni narzekali, że fajnie by było popalić trochę przy pracy, a nie co chwilę wychodzić na papierosa, no ale nie mogą, bo takie przepisy, no nie chcemy iść z dymem. Więc Wyler wymyślił, i tutaj już od razu widać jego pomysłowość, ale też pewien dowcip, wymyślił specjalną miedzianą rurkę, którą specjalnie poprowadził inżyniersko z wnętrza montażowni na zewnątrz i skonstruował jednym słowem mechanizm do palenia papierosów przez ścianę, przez tę miedzianą rurkę, przez co ci montażyści, przynajmniej w opowieści Wylera, być może jest apokryficzna, podpalali sobie w trakcie montażu, jednocześnie nie ryzykując pożaru. Ta anegdota jest symptomatyczna, bo Wyler przez całe swoje reżyserskie życie będzie przede wszystkim pragmatykiem. Nie miał w sobie nic primadonny, nie miał w sobie też niczego z takiej gromkiej, groźnej osobowości, z jaką mogliśmy kojarzyć nawet Józefa von Sternberga, czy innych mistrzów wczesnego kina. Wyler był bardzo wydajny i był bardzo szanowany wśród swoich kolegów, reżyserów za jedną rzecz, którą faktycznie wszyscy często wymieniają, mianowicie za dobry smak, za dobry gust. Troszeczkę kojarzy mi się on z bohaterem innego odcinka, mianowicie z reżyserem Normanem Jewisonem, reżyserem W upalną noc i Wpływu księżyca. Często o nim także mówiło się w ten sposób, że co prawda jego filmy nie są brawurowe w swoich technikach opowieści, ale że kieruje się on tak nienagannym dobrym gustem i świadomością tego, jakiego efektu potrzebuje, czy to od scenografa, czy kostiumografa, czy od aktora, że zawsze bezbłędnie trafia w dziesiątkę, po prostu takim cichym uporem i próbowaniem do skutku. I rzeczywiście, jak patrzymy na filmy Wilera, to tak jest, ale on sam mówił, że, jak to mówi się czasami w branży filmowej, nabił sobie rękę, kręcąc dziesiątki, no może przesadziłem, ale kilkadziesiąt ich było, około 30 średniometrażowych westernów dla wytwórni Universal w latach 20. To są filmy nieme, w dużej części zaginione, filmy, w których on po prostu ćwiczył. Ćwiczył montaż, ćwiczył ruchy kamery, ćwiczył opowiadanie wizualne i w ten sposób uczył się rzemiosła. Na początku lat 30. on już debiutuje swoimi pierwszymi filmami, idąc jakby w górę tej hierarchii, tak, od, chciałoby się powiedzieć, Pucy Buta do milionera, w pewnym sensie, od zamiatacza planu aż po reżysera. I w latach 30. zaczyna się rzeczywiście jego wspaniała passa. Pierwszym wybitnym filmem Wilera jest film pod tytułem Counselor at Law. Wybitny film, który widziałem wiele lat temu. Nie pamiętam z niego wielu szczegółów, ale zdecydowanie pamiętam wybitną rolę Johna Barrymora w roli głównej. To jest rok 1933, ale cała dekada lat 30., jak na nią spojrzymy, to właściwie każdy kolejny film Wilera jest lepszy od poprzedniego. Są to filmy reżyserowane bardzo pewną ręką, bez żadnych, nawet nie tyle wulgarnych efektów, ale żadnych przerysowanych scen. Jest tam bardzo dużo interesujących wyborów w prowadzeniu aktorów. Rzeczywiście Wyler wydaje się, że znalazł takie swoje idealne medium w postaci Bette Davis, którą idealnie trzymał w takiej temperaturze tuż przed wrzeniem, przesuwając to pokrętło tylko wtedy, kiedy to było trzeba, w takich filmach jak chociażby Jezebel, ale już film pod tytułem List, oparty na opowiadaniu Somerseta Mauma, no to jest małe arcydzieło stylowego melodramatu, które wam serdecznie polecam. Perełką był także film z roku 1935, to jeden z moich ulubionych filmów w ogóle tej dekady, wedle scenariusza Prestona Sturgesa pod tytułem Dobra Wróżka, The Good Fairy. O tyle ważny, dzisiaj nie mamy czasu, żeby się nad nim rozwodzić, że Wyler poznał na planie tego filmu swoją pierwszą żonę. Żonę, co prawda, tylko przez rok, Margaret Sullivan, była jednocześnie gwiazdą tego filmu, ale małżeństwo było krótkie, burzliwe i natychmiast się rozpadło. Lata 30. są czasem, kiedy on rzeczywiście nabywa warsztatu, kiedy staje się w zasadzie już jednym z mistrzów kina amerykańskiego i kulminacją tych lat 30. zdecydowanie jest pod względem artystycznym dla Wylera, to jest ten czas już wojenny, czyli właśnie lata tuż przedwojenny i wojenny, czyli lata 38, film Jezebel, Dzieje Grzesznicy z Bette Davis, rok 39, Wichrowe Wzgórza, tutaj bardzo ważna współpraca z Gregiem Tolandem, operatorem Obywatela Kane'a, chociaż wówczas jeszcze nie operatorem Obywatela Kane'a, ale późniejszym obywatelem Obywatela Kane'a, który także nakręci najlepsze lata naszego życia. Rok 1940 to List, właśnie The Letter. Natomiast rok 41, wspomniane już Lisie Gniazdo. Rok 42, wymieniam te filmy, bo one w niemalże logiczny sposób prowadzą do najlepszych lat naszego życia. Otóż rok 1942, apogeum II wojny światowej, Wyler zdobywa swojego pierwszego Oscara za, uwaga, być może jeden ze swoich najsłabszych filmów, oczywiście trzymających poziom, ale jednak pod względem pewnego wyrafinowania, no, lądujących nisko na liście wylerowskich dokonań, mianowicie za Panią Miniver. Fascynujący film z fascynującą historią powstania, mam nadzieję, że kiedyś wam o niej jeszcze opowiem, ale dzisiaj zatrzymajmy się tylko na tym i powiedzmy, że pierwszego Oscara Wyler dostaje za film, który bynajmniej nie jest uważany za jego arcydzieło. Natomiast zdecydowanie przez wielu za jego arcydzieło uznawane są właśnie najlepsze lata naszego życia. 4 lata po tym, jak odbierał Oscara za Panią Miniver i jak Lillian Hellman płakała w samochodzie po wyjściu z seansu Pani Miniver, mówiąc: Willy, malnujesz swój talent, to jest twój najgorszy film. Otóż 4 lata potem Wyler odbiera już Oscara za najlepsze lata naszego życia. Innymi słowy, teraz wracam do Samuela Goldwina, producenta ze wspaniałym nosem do dobrej reżyserii. Sam Goldwin zaufał komuś, o kim wiedział, że być może jest jedynym, który jest w stanie udźwignąć tak delikatny i ważki dla całego narodu temat, jakim jest powrót amerykańskich żołnierzy z frontów II wojny światowej. Ale był jeszcze jeden ważny kontekst. Sam Wyler wracał z frontu II wojny światowej. Wyler był filmowcem, jednym z filmowców, którzy zostali zrekrutowani do wysiłku propagandowego wojennego w trakcie II wojny światowej. Zresztą znakomity serial Netflixa Five Came Back opowiada dokładnie o tych wybitnych reżyserach na czele właśnie z Wylerem, Johnem Hustonem, Johnem Fordem, którzy w trakcie wojny nakręcili kluczowe, Frankiem Caprą także, kluczowe kluczowe filmy propagandy amerykańskiej. Wyler należał do nich i spośród nich wszystkich można powiedzieć, że Wyler otarł się najbardziej o niebezpieczeństwo i śmierć. Faktycznie w trakcie kręcenia filmu Ślicznotka z Memphis, 45-minutowego dokumentu, kręconego w dużej mierze w trakcie walk powietrznych, w których owa Ślicznotka z Memphis uczestniczyła. Otóż w trakcie tego kręcenia Wyler uległ wypadkowi, wybuch ogłuszył go tak bardzo, że Wyler stracił słuch i to na całkiem długo. Powoli ten słuch wrócił mu w jednym uchu, ale Wyler przeżył koszmar, no tak jak każda osoba, która utraciłaby słuch w trakcie bitwy, ale ten koszmar w jego przypadku był jeszcze bardziej dojmujący, dlatego że jak sam potem mówił, jestem reżyserem filmowym, co ja będę robił, gdzie znajdę pracę, jeżeli nie będę miał słuchu? Będę musiał wszystkiego zacząć się od nowa. Moja praca polega na tym, że cały czas nasłuchuję, reżyseruję dialog, muszę się znać na muzyce i tak dalej, więc przeżył on rzeczywiście przez krótki moment, ale jednak ten koszmar kogoś, kto traci w wyniku wojny swoją sprawność. Po powrocie Wyler powoli, w trakcie długich kuracji, zaczął ten słuch odzyskiwać. Nigdy nie odzyskał słuchu obuusznego. W jednym uchu już do końca życia pozostał niesłyszący, a w drugim musiał się często posługiwać pomocą, żeby słyszeć lepiej, ale jednak ten słuch do niego wrócił. Innymi słowy, Goldwyn i jego mądrość producencka polegała także i na tym, że do filmu o weteranach de facto zatrudnił weterana, na pewno kogoś, kto był bliżej walki, kogoś, kto zresztą doczekał się odznaczeń, niż chociażby grający rolę Freda w filmie, wspaniale odziany w mundur Armii Amerykańskiej Dana Andrews, który wszakże nigdy żołnierzem nie był i który tylko i wyłącznie w swoich licznych filmowych rolach przekonująco ów mundur nosił, ale sam w armii nigdy nie był. A zatem to taki paradoks, że właśnie... A może nie tyle paradoks, to po prostu głęboka mądrość Samuela Goldwina, że wynajął kogoś, kto miał swoje własne uczucia także na temat tego powrotu do Stanów i kogoś, kto miał bardzo też wyrazistą wizję tego, jak powojenna Ameryka może, jak powinna, a jak zapewne będzie wyglądała. Ale o tym za chwilę. Samuel Goldwyn pochłaniał materiały prasowe dotyczące powracających z wojny żołnierzy amerykańskich i kolekcjonował wycinki. Te wycinki, które najbardziej go poruszyły. I między innymi znalazł taki wycinek w Daily News z 17 stycznia 1946 roku, to gazeta z Los Angeles, gdzie przeczytał o weselu żołnierza, który w trakcie wojny stracił obydwie dłonie i który właśnie poślubiał swoją ukochaną. Był tam opisany cały ten moment, co bardzo zapadło Goldwynowi w pamięć. Ten wątek także znajdzie się w filmie. Historia powstania scenariusza tego filmu, trzygodzinnego, długiego, epickiego filmu opowiadającego o trzech żołnierzach wracających z frontu. Tych trzech żołnierzy różni się statusem klasowym. Najwyżej na tej drabinie stoi Al, grany przez Frederica Marcha. Troszkę niżej stoi z klasy średniej Homer, grany przez Harolda Russella. I stosunkowo najniżej, choć w hierarchii wojskowej trochę wyżej, ale jednak materialnie sytuowany gorzej, bohater Fred, grany przez Dana Andrewsa. Otóż ta historia, zanim nabrała takiego kształtu, tak jak mówię, rozległej, trzygodzinnej, kameralnej, ale jednak intensywnie opowiedzianej w takiej długiej przestrzeni czasowej opowieści, otóż najpierw musiał powstać materiał literacki. I tutaj ciekawa jest historia powstania, bo to nie jest tak, że ktoś usiadł i napisał scenariusz. Nie, najpierw była powieść. Powieść McKinleya Cantora, która już powstawała jakby z myślą o tym, że będzie to film, ale powieść przedziwna, zresztą dostępna na Kindlu za parę dolarów, przeczytałem jej spore fragmenty, chociaż nie przebrnąłem przez całość, od razu mówię, bo jest to rzecz bardzo mocno przykryta dużą warstwą kurzu. Otóż nie jest to taka zwykła powieść. Odnajdujemy w niej główne wątki, te, które zobaczymy w filmie, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, uwaga, że jest to powieść napisana białym wierszem w całości. Nazywa się Glory for Me, czyli Chwała dla mnie. I powiem tak, nie jest to za dobra poezja, tak, trzeba to stwierdzić, jest to bardzo podniosłe, chwilami przedziwnie fizjologiczne, jest między innymi scena, w której oderwane pociskiem jądro jednego kolegi na froncie leci w stronę drugiego i jest to opisane w taki dziwnie sensacyjny sposób. Tak czy inaczej, jest to troszkę dziwna książka. McKinley Cantor był autorem, który parę lat później otrzymał Nagrodę Pulitzera za powieść Andersonville z czasów wojny secesyjnej. To była zresztą jego taka specjalność, jak się okazuje, właśnie powieści rozległe z okresu wojny secesyjnej. Andersonville było zresztą wydane w Polsce w latach 50., więc tak, on dostanie Pulitzera. Natomiast no, jest w tej książce, w tym białym poemacie, coś takiego troszeczkę zbyt nadętego. No i to także wyczuł, chociaż książka trafiła do księgarni w ogóle i była dobrze się sprzedawała, ale wyczuł tutaj Goldwyn to, że to jeszcze nie jest ten materiał. Poprosił Cantora o napisanie scenariusza. Cantor napisał ten scenariusz, o czym przez lata nie mówiono. To Sara Kozlow w swojej książce w trakcie przygotowań dotarła do tego scenariusza i na podstawie tego scenariusza, który także okazał się nieadekwatny, zdaniem producenta, inny pisarz, o wiele bardziej utytułowany w tym momencie, Robert Sherwood, napisał ostateczny scenariusz. Odbierze za niego zresztą Oscara. Roberta Sherwooda my w Spoilermasterze trochę znamy, bo to jest ten taki bardzo wysoki pan, liczący sobie ponad 2 metry wzrostu, który zasiadał przy słynnym stoliku Algonquin w hotelu Algonquin, okrągłym stole. Odsyłam do odcinka o Manku Davida Finchera, o tym słynnym kręgu intelektualnym, którego częścią był także Herman Mankiewicz, Dorothy Parker i inni. Sherwood był także bodajże najwyższym, jeżeli chodzi o wzrost, członkiem tego stowarzyszenia. Innymi słowy, jeżeli pamiętacie odcinek o Manku, albo jeżeli słyszeliście cokolwiek o hotelu Algonquin i tym okrągłym stole, można założyć bez pudła. Sherwood był wybitnie inteligentny. Jeżeli to was nie przekonuje, przynależność do najbardziej elitarnego literackiego kręgu w historii Stanów Zjednoczonych, to dorzucę jeszcze nie jedną, nie dwie, ale 3 nagrody Pulitzera, które Sherwood otrzymał na przestrzeni lat 30, 40? Nie, na przestrzeni lat 5. Był to niesłychanie utytułowany dramatopisarz. 3 nagrody Pulitzera już w momencie, kiedy Goldwyn zlecał mu napisanie właśnie filmu. Co więcej, miał także niezły rekord, jak to się mówi z angielska, filmowy, dlatego że chociażby Skamieniały las, także z Betty Davis i Humphreyem Bogartem z roku 1936, to właśnie Sherwood, a także najsłynniejszy jego wkład filmowy, to znaczy współautorstwo scenariusza do oscarowej Rebeki Alfreda Hitchcocka z roku 1940, to także słynny wkład Roberta Sherwooda. A zatem spójrz, do tego dorzućmy Grega Tolanda, który już był po fantastycznie przyjętych i także oscarowych, nie wszystkich przypadkach, ale jednak zdjęciach do Gron Gniewu Johna Forda, do Obywatela Kane'a, odsyłam do odcinka o Obywatelu Kane'ie Orsona Wellesa i także tutaj w roku 46, no i do Wichrowych Wzgórz samego Wilera. W roku 46 można powiedzieć Toland, który niestety zginie wkrótce później, w roku lat 44, przedwcześnie, kręci w pewnym sensie swoje arcydzieło, to znaczy o tyle, o ile nic nie przebije Obywatela Kane'a pod względem pewnej popisowości i barokowości zdjęć, o tyle pod względem takiego wychłodzonego, ale totalnego tolandowskiego klasycyzmu nic nie prześcignie najlepszych lat naszego życia. Na czym ten klasycyzm polegał, jeżeli już mówimy o zdjęciach i warstwie obrazowej? Otóż Toland doszlifował te rzeczy, które ćwiczył wcześniej z zapamiętaniem Wellesa między innymi, mianowicie bardzo długie ujęcia z dużą głębią ostrości, innymi słowy to, co widoczne jest na pierwszym planie, jest równie ostre jak to, co widoczne na planie bardzo, bardzo dalekim, a także popisy w dyskretnych ruchach kamery, które chwilami rzeczywiście jak na rok 46 są niesłychanie wyrafinowane. Odsyłam chociażby do sceny w Najlepszych latach naszego życia, w której Virginia Mayo i Teresa Wright siedzą w toalecie damskiej, takiej luksusowej, pudrują noski, rozmawiają, rozmowa jest zresztą dosyć dramatyczna, a kamera ukazuje je na przemian w 3 lustrach, w których się odbijają. To jest jedno ujęcie, nieprzerwane. Do dzisiaj można się zastanowić, jak oni to zrobili, że jest to tak płynne i nie, no, kamera się nie odbija w lustrze, tak? A jednocześnie mamy tak subtelne przesunięcia hierarchii i pozycjonowania ciał bohaterek względem siebie. Jeżeli nawet nie obejrzycie całego filmu Best Years of Our Lives, ale wpiszecie na YouTubie hasło Best Years of Our Lives Mirror Scene, to naprawdę do dzisiaj można się tą bardzo delikatnie, ale jednak mistrzowsko nakręconą sceną z licznymi lustrami i właśnie tym przesunięciem kamery, które co chwilę, można powiedzieć, dokonuje pewnej roszady na tej szachownicy i sprawia, że jej bohaterka, która była po lewej, obecnie jest po prawej i tak dalej, to wszystko wygląda naprawdę znakomicie i to jest ogromny wkład Grega Tolanda, który co więcej trafił na reżysera uwielbiającego długie ujęcia. I tutaj dochodzimy już powoli do sedna tego, co czyni styl najlepszych lat naszego życia tak istotnym, ważnym i do dzisiaj często zdumiewającym. Mianowicie długie, nieruchome ujęcia. Nie takie ujęcia, które możemy kojarzyć z tak zwanego slow cinema, gdzie przez kamera może się wpatrywać nawet przez minutę w nieruchomą ścianę czy framugę drzwi. Nie, to są zawsze ujęcia, w których dużo się dzieje, w których zwłaszcza postaci ze sobą rozmawiają, wchodzą w interakcję, ale właśnie są to długie ujęcia. Nie polegają na takim typowym montażowym oszustwie, jakim jest ciągłe przeskakiwanie od ujęcia do przeciwujęcia i tworzenia pewnej przestrzeni czy rytmu, którego pomiędzy samymi aktorami na planie nigdy nie było. Nie, ujęcie 3-minutowej rozmowy sfilmowane przez 3 minuty w jednym nieprzerwanym ujęciu z dwójką aktorów dobrze widocznych chociażby po przeciwnych stronach stołu, to jest wyższa szkoła jazdy, także aktorska, także reżyserska. Nikt się nie może pomylić nawet o ułamek sekundy. I w tym filmie takich ujęć jest ogromnie dużo. Niektóre z nich do dzisiaj pozostają absolutnie mistrzowskie. Zwrócę waszą uwagę na dwa. Spójrzcie proszę na momenty, w których dowiadujemy się, orientujemy się w kalectwie Homera, granego przez Harolda Russella, o którym za chwilkę więcej, rzeczywiście okaleczonego w trakcie wojny, rzeczywiście pozbawionego na tym etapie życia dłoni, faktycznie posługującego się protezami przypominającymi takie dwa haki. Otóż sceny, w które, chociażby scena na lotnisku, na samym początku, kiedy to Fred, grany przez Dana Andrewsa, stara się dotrzeć do swojego rodzinnego Boone City, swoją drogą to fikcyjne miasto, nie do końca wiadomo, w którym stanie się znajdujące. Homer także jest z Boone City, nawiązują rozmowę, do nich przyłącza się jeszcze Frederick March, czyli Al, no i już mamy taką trójkę naszych bohaterów, którzy co prawda na początku poznają się przypadkowo jako powracający z frontu żołnierze, ale pod koniec filmu będą związani już nie tylko więzami przyjacielskimi, ale wręcz rodzinnymi, jako że Fred koniec końców będzie się mocno miał ku córce Ala, granej przez Teresę Wright. Ale jeżeli spojrzycie na to ujęcie, w którym po raz pierwszy orientujemy się, że Homer nie ma dłoni, to jest to małe arcydzieło dramaturgii. Sam Billy Wilder, który jak sam mówił, ogólnie rzecz biorąc, raczej wyśmiewał poważne hollywoodzkie dramaty i w ogóle słynął z okpiwania nadmiernej powagi, jak sam twierdził, zawsze śmiał się na Hamlecie, przyznał, że najlepsze lata naszego życia i sceny właśnie z Homerem to były sceny, na których płakał w kinie. Jeżeli Billy Wilder płakał, to znaczy, że sceny są naprawdę wzruszające. Scena, o której mówię, scena na lotnisku, polega na tym, że w pewnym momencie Homer musi coś podpisać. I o ile do tej pory jego dłonie były ukryte, czy jego protezy były ukryte i zakładaliśmy, że posiada dłonie, o tyle nagle on wyciąga prawą dłoń i zaczyna podpisywać papier i widzimy dokładnie spojrzenie Dana Andrewsa, który jest zaszokowany tym, co zobaczył, nie spodziewał się tego. Nie ma oddzielnego ujęcia. To nie jest tak, że mamy cięcie i przebitkę na przykład na bliższy plan ukazujący w takim przesadnie, z przesadnym akcentem reakcję Andrewsa na to, co widzi. Nie, jest inaczej. Jest dokładnie to samo ujęcie. Kamera nie drgnęła nawet o milimetr. Co więcej, w tle widzimy także reakcję bohatera Frederica Marcha i możemy sobie wybrać, czy bardziej nas interesuje reakcja Frederica Marcha, czy bardziej nas interesuje reakcja Dana Andrewsa. Ta wolność wyboru i te nieruchome ujęcia zaludnione trójką, czwórką, czasami piątką bohaterów w różnej odległości od siebie, wszyscy w tej samej głębokości ostrości, Andrewa Bazin, słynny francuski krytyk filmowy, pochwalił w tym filmie jako początek nowej ery kina. Dla niego był to jeden z najwspanialszych filmów, jakie nakręcono, właśnie przez to, że Wilder nie bierze widza za fraki i nie każe mu sztuczkami montażowymi, operatorskimi, nie podsuwa mu pod nos tych obrazów, na które w tym momencie rzekomo widz powinien patrzeć. Nie, jest wręcz przeciwnie, utrzymując plany średnie i troszeczkę nawet dalekie, pokazując całe postaci ludzkie albo pokazując popiersia, ale jednak w ciągłych, nieprzerwanych, długich ujęciach, które często pokrywają się wręcz z długością sceny, Wilder okazuje widzowi zaufanie i honoruje jego inteligencję, mówiąc: widzu, nie muszę prowadzić cię za rękę. Zobacz, pokazuję ci szeroki obraz rzeczywistości, ty wybierz to, co jest najważniejsze. I to jest jedno takie ujęcie, w którym właśnie przyglądanie się Homerowi, jak z zapamiętaniu i z pełną naturalnością, znakomicie panując nad swoimi protezami, podpisuje owe dokumenty, a jednocześnie przyglądając się bohaterom, którzy reagują z szokiem na to, że Homer nie ma obydwu dłoni, to jest taki właśnie znakomity przykład pojedynczego ujęcia w tym filmie. Inne ujęcie, jeszcze bardziej wyrafinowane, to moment, w którym trzej bohaterowie spotykają się w barze. Al rozmawia z Fredem, Fred przyznaje, że zakochał się w jego córce, rozmowa jest dosyć pełna napięcia, najpewniej będzie tak, że Fred będzie musiał tę córkę porzucić na prośbę ojca, za chwilkę ma wykonać trudny telefon, a na pierwszym planie Homer cieszy się, że opanował za pomocą swoich protez granie bardzo prostej melodyjki dla dzieci, jaką jest tak zwane Chopsticks. I oto mamy piękne, niemalże kejnowskie, chciałoby się powiedzieć, niemalże wellesowskie, ale jednak jak bardzo tolandowsko-wailerowskie ujęcie. Bez żadnych popisów, bez ani milimetrowego przekrzywienia kamery, bez tej barokowej oprawy obywatela Kane'a, mamy takie oto ujęcie. Na pierwszym planie Homer w zapamiętaniu, z ogromną radością, gra Chopstick w towarzystwie Butcha, granego przez Hoagiego Carmichaela, zresztą autora wielu hitów muzycznych w prawdziwym życiu. Po prawej stronie, troszkę dalej, stoi Al, czyli Frederick March, i przygląda się Homerowi właśnie jak ten, jak dziecko niemalże, cieszy się z tego, że opanował właśnie na tych swoich hakach granie Chopsticks. A w dalekim, dalekim planie lewym mamy Dana Andrewsa wykonującego w oświetlonej budce telefonicznej ów trudny telefon. Wiemy, co on przeżywa, wiemy, co przeżywa Al, który jest trochę rozdarty pomiędzy radością z tego, że jeden przyjaciel właśnie raduje się graniem muzyki, a drugi a rozpaczą i takim współczuciem, połączonym jednak także z pewną hardością ojca, który wyraźnie mówi, czego sobie życzy, a czego sobie nie życzy, z drugiej strony. Więc cóż za wspaniałe ujęcie, długie ujęcie, w którym mamy przeżywającego katusze Freda w dalekim planie w budce telefonicznej, przeżywającego małą muzyczną ekstazę Homera na planie pierwszym i zawieszonego pomiędzy tymi dwoma emocjami, sympatyzującego trochę i z jednym, i z drugim, Ala w postaci Friedricha Marcha w prawej części kadru. Takich ujęć i takich scen rozpisanych na kilka postaci, pięknie rozmieszczonych w kadrze i wygrywających niuanse aktorskie w długich ujęciach, jest w najlepszych latach naszego życia bardzo, bardzo dużo. To forma. Do tej formy należy zdecydowanie także scenografia, co do której Wyler przyłożył ogromną wagę i każdy najmniejszy detal, od wszystkich odznaczeń, jakie połyskują na mundurach żołnierzy amerykańskich w tym filmie, po w sumie dokumentalne zdjęcia małych miejscowości amerykańskich, takich chociażby miejsc jak budka z hot dogami, budka z lodami, diner czy sklep, to wszystko buduje wrażenie całkowitego realizmu. Jedna scena, która jest wręcz hiperrealistyczna w nagromadzeniu szczegółów, cudowna, ale także trochę przerażająca, to scena, w której Fred wchodzi do supermarketu, który w międzyczasie przejął stary sklepik, który mieścił się w tym samym miejscu i w którym zresztą Fred pracował. Kiedy obserwujemy to długie ujęcie posuwiste, prowadzące Dana Andrewsa przez kolejne półki sklepowe, zapełnione rzeczywiście dobrami, tak sobie czasami myślę, jakim okiem musieli oglądać ten film polscy widzowie, ten film trafił na polskie ekrany i w ogóle widzowie, nawet europejscy w czasie tego powojennego głodu i ogólnych niedostatków, kiedy patrzyli na te uginające się od towarów amerykańskie towary, sklepy roku 1946, to odrębny temat, ale jednak to hiperrealistyczne ujęcie pokazujące ogrom tej przestrzeni, ogrom towaru i ogrom konsumpcji, z którą de facto Fred nie do końca potrafi sobie poradzić, dlatego że jest wyraźnie powiedziane, że on nie potrafi zanurzyć się w ten beztroski świat konsumowania, jaki na niego czeka po powrocie do domu, to naprawdę wybitna scena, zresztą mocno kojarząca mi się z finałem filmu The Hurt Locker, Catherine Bigelow, w którym Jeremy Renner na samym końcu stoi, właśnie żołnierz wracający z Iraku, stoi naprzeciw ogromnej półki z krzykliwie kolorowymi pudełkami płatków śniadaniowych w oświetlonym dzikim neonowym świetle supermarkecie i nie wie, co wybrać. I wiemy, że jedyne, co chciałby wybrać, to powrót do rozbrajania bomb w Iraku, dlatego że tamta rzeczywistość jakoś w dziwny sposób wydaje mu się bardziej ekscytująca i sensowna niż ta hiperkonsumpcja, do której wraca w domu. To taka dygresja, ale zwróćcie uwagę na ogromną, rzeczywiście scenograficzną dbałość o szczegóły. Dla Wylera było bardzo ważne, żeby domy bohaterów, ich mieszkania, te miejsca, które zamieszkują, żeby nie stanowiły takiego hollywoodzkiego odzwierciedlenia, tylko żeby były możliwie jak najwierniejsze. Jesteśmy przyzwyczajeni, że zwłaszcza w filmach lat 30. domy bohaterów mają tak rozległe wnętrza, że czasami wydaje się, że są większe nawet niż zewnętrza tych domów. Natomiast tutaj zadbano o to, żeby framugi drzwi były obniżone, żeby proporcja przedmiotów była odpowiednia. To są wnętrza powojennej Ameryki, powierzchnie powojennej Ameryki takie, które dla widzów tamtego czasu, nawet dla takich, którzy zarzucali temu filmowi niedostateczny ogień polityczny, a nawet pewną reakcyjność, takich jak chociażby Robert Warshaw, nawet ci niechętni filmowi krytycy przyznawali, że powierzchnia amerykańskiego życia, taka jego pewien naskórek został oddany w tym filmie z większym realizmem niż najprawdopodobniej w jakimkolwiek innym hollywoodzkim filmie do tej pory. Robert Warshaw nienawidził tego filmu, twierdził, że jest za bardzo melodramatyczny i że tak naprawdę sugeruje, że lekarstwem na społeczne problemy weteranów są tylko i wyłącznie ich prywatne decyzje, a nie żadne systemowe działanie. Warshaw był bardzo lewicującym krytykiem, więc ten wniosek mu się nie podobał, ale nawet on przyznawał, że tak wyglądającego i brzmiącego filmu amerykańskiego jeszcze w historii kina amerykańskiego nie było. I teraz, skoro mamy mniej więcej nakreśloną formę, dodałbym oczywiście do tego jeszcze muzykę Hugo Friedhofera, bardzo też oszczędnie używaną w porównaniu z innymi filmami tego czasu, wręcz minimalistycznie używaną, bo tylko w 1/3 filmu ją mamy użytą, pozostałe 2/3 są bez muzyki, to otrzymujemy taki film rzeczywiście nakręcony z ogromną powściągliwością, z dużym natężeniem emocjonalnym, bo mamy aż 3 historie mężczyzn, którzy nie potrafią się odnaleźć w rzeczywistości po powrocie do domu, a jednocześnie film, który, zwróćcie uwagę, na swój czas był naprawdę odważny, także w prezentowaniu chociażby ludzkiego ciała i pewnych tematów związanych z cielesnością. Być może uśmiechniecie się, kiedy usłyszycie te moje słowa, bo właśnie jesteście świeżo po seansie najlepszych lat naszego życia i myślicie sobie, o czym on gada, jaka odwaga, jakie ciało, no przecież to jest stary, czarno-biały, grzeczniutki film. Spójrzmy dokładniej. Po pierwsze, scena, w której Homer, obawiający się odrzucenia ze swojej dziewczyny Wilmy, koniec końców obnaża się przed nią, zdejmując uprząż, zdejmując owe protezy z obydwu rąk i stając przed nią, co prawda w t-shircie i w piżamie, ale jednak z tymi kikutami obnażonymi. Nie było takiego obrazu w kinie amerykańskim w ogóle do tego czasu. Amerykański widz po raz pierwszy widział obraz kikuta i jeszcze 2 kikutów i człowieka, o którym wiedział, że to nie jest żadna filmowa sztuczka, tylko rzeczywiście Harold Russell był inwalidą wojennych. Takiego obrazu po prostu w amerykańskim kinie nie było. Ewentualnie, jeżeli mówimy o jakimś oszpeceniu czy okaleczeniu, no to czasami pewne sugestie w horrorach, ale na pewno nie w filmach realistycznych o tak zwanych prawdziwych ludziach. A zatem tutaj ogromna odwaga Wylera, który taką scenę sypialnianą, takiego bezradnego obnażenia zawarł. A jednocześnie zwróćcie uwagę, że są wyraźne sugestie tego, że żona Freda lekko się prowadziła w trakcie jego nieobecności. On wręcz podejrzewa chyba, że ona mogła nawet być prostytutką w tamtym czasie, ale także jest wyraźnie powiedziane, że on nie satysfakcjonuje jej seksualnie. Jest, a zwłaszcza po powrocie, ona mówi, że życie z niego uciekło, ale w języku lat 40. i takiego pewnego mrugania do widzów było to jasne, że po powrocie ona nie odnajduje w nim tej samej atrakcyjności. Zresztą jedno spojrzenie na niego w cywilnym stroju, ona go znała tylko jako żołnierza, mówi wszystko. No, to spojrzenie Virginie Mayo mówi, słuchaj, ty nie jesteś facetem, tak można powiedzieć najkrócej. A zatem pewien typ seksualnych także problemów. A jeszcze jeden wątek, mianowicie wątek córki Ala, czyli Teresy Wright, Peggy, która, co jest bardzo wyraźnie, oczywiście ona jest uformowana na idealną amerykańską dziewczynę, która ma odpowiednią ilość odwagi, pewnego dowcipu, ale także, o czym mówi jej matka, słuchaj, do ojca, słuchaj, ona już wszystko wie, ona pracuje w szpitalu, wie więcej niż myśmy wiedzieli w jej wieku. Innymi słowy, jest taka sugestia, że ona posiada wiedzę seksualną, tak? Ona być może jest jeszcze dziewicą, to nie jest wykluczone, ale ogólnie rzecz biorąc, ona wie, nie jest niewinna, wie dokładnie te fakty, tak zwane facts of life, tak? Czyli fakty biologiczne, seksualne, które dziewczyna w jej wieku już powinna wiedzieć. Tego także nie uświadczymy w kinie amerykańskim wcześniejszym, żeby sugerować, że de facto to no, młoda dziewczyna, jeszcze mieszkająca z rodzicami, ale już posiada pewną pełną wiedzę na temat tego, czym seksualność jest, to też jest tutaj bardzo istotne. I patrząc na ten film z tej perspektywy, jest to rzeczywiście film realistyczny. Na tyle, na ile realistyczny mógł być film w roku 1946. Co więcej, to jest film, który pokazuje, że ta powierzchnia życia amerykańskiego roku 1946 nie jest taka różowa. Po pierwsze, weterani mają problemy ze znalezieniem pracy. Po drugie, są delikatne pytania w tle w ogóle o działanie kapitalizmu, takiego, do jakiego wracają bohaterowie. Jest pytanie o to, czy nie ma wrogości wobec weteranów, czy sama Ameryka nie jest rozdzierana ideologicznymi konfliktami. No i tutaj odpowiedzi na wszystkie te pytania są dosyć niewesołe. Po pierwsze, wcale ta ekonomiczna sytuacja tych weteranów nie wygląda jakoś różowo. Po drugie, jest wyraźne wskazanie na to, że są także w Stanach ruchy niemalże profaszystowskie, które życzyłyby sobie, żeby druga wojna miała inny przebieg i żeby to Stany Zjednoczone walczyły u boku Hitlera. Wyraźnie jest to pokazane w scenie, w której ktoś podchodzi do Homera i mówi mu dokładnie taką teorię, na co Homer reaguje walnięciem go w szczękę i zabraniem mu przypinki z amerykańską flagą. Ten moment, zbliżenie na czubek haczyka protezy Homera, która podnosi z wielkim pietyzmem tę przypinkę z amerykańską flagą, niemalże jak ratując ją jako relikwię wyrwaną z dłoni kogoś, kto na ten symbol nie zasłużył, jest bardzo emblematyczna dla tego filmu. A zatem jest ten temat, jest temat tego, jak działa w ogóle kapitalizm w Ameryce. Zwróćcie uwagę, że kiedy Al wraca do pracy bankowej, nagle ma przed sobą rolnika nazwiskiem Nowak, swoją drogą, który także jest weteranem i bardzo chciałby wziąć kredyt, pożyczkę na to, żeby rozkręcić swoją własną farmę, swój własny agrobiznes. No ale bank mówi, zasady bankowe przynajmniej mówią, no nie, nie, musisz dać coś w zastaw. On mówi, no ale nie mam nic w zastaw, no właśnie chcę pożyczyć, żeby mieć. I Al, ryzykując dużo i zresztą później otrzymując reprymendę od swojego szefa, daje mu tę pożyczkę, natomiast sam później wygłasza dosyć takie antybankowe, niemalże antykapitalistyczne przemówienie, już będąc pijanym, dlatego że postać Ala zmaga się z alkoholem po powrocie, z piciem, no przemówienie, które wyraźnie jest właśnie takim zapytaniem w ogóle o system bankowy w Stanach, o to, jakie są priorytety i o to, jak to trochę możliwe, że w pierwszej scenie mamy żołnierza wracającego z frontu, który nie może się dostać do domu, który czeka ileś tygodni już, żeby dostać się do domu, podczas kiedy palący grube cygaro, dosyć zażywny pan z torbą golfowych kijków, bez problemu dostaje od razu bilet. No, może więcej zapłacił, może pieniądze są ważniejsze niż zasady w tym społeczeństwie. Te wszystkie elementy tutaj są rozsiane i one są takie, można powiedzieć, prosto wyrastające z wrażliwości lewicowej lat 30. intelektualistów amerykańskich, tej wrażliwości, do której też należał Herman Mankiewicz, zdecydowanie należał do niej Robert Sherwood, który pisał przemówienia Franklinowi Delano Rooseveltowi, więc coś o tym wiedział. I rzeczywiście ten film jest napromieniowany jeszcze tą wrażliwością lat 30., tym takim przekonaniem, że system nie do końca działa, że system też wyklucza, że system oparty jest na dużych nierównościach, a z drugiej strony jest zdecydowanie żywioł spokojniejszy Wilera, który patrzy na to nie tyle z gniewem, on już swój gniewny film o nierównościach nakręcił, to przede wszystkim Ślepy zaułek z roku 1937, ale z takim zatroskaniem, z takim przeczuciem, że coś w tej Ameryce powojennej może pójść nie tak. Mamy trzech bohaterów z depresją. Jeden jest alkoholikiem. Jeden jest kaleką, który wątpi tak naprawdę w to, czy jego dziewczyna będzie chciała na niego spojrzeć, czy nie. Jeden nie odnajduje się zupełnie w nowej pracy, która go upokarza, kiedy musi sprzedawać szminki i pachnidła w domu towarowym, a jeszcze przed chwilą latał wielkim samolotem. I teraz pytanie, czy te szminki i pachnidła będą w stanie zastąpić mu ekscytację niebezpieczną, ale jednak tego życia wojskowego. W tym wszystkim cały czas pytanie o amerykańską męskość, o to, kim są ci mężczyźni po powrocie z wojny i czy kobiety w domu, które na nich oczekiwały, jednocześnie same, awansując w tamtym czasie do pozycji często bardzo atrakcyjnych zawodowo, obecnie dokonują pewnego kroku wstecz i znowu wracają do przestrzeni domowej. No pytanie, czy to z kolei nie odciśnie się na późniejszych napięciach społecznych? My oczywiście wiemy, że zdecydowanie się odcisnęło. Ale zarówno Sara Kozlow, jak i Robert Warshaw w swoim starym eseju zwracają uwagę na to, że emblematycznym obrazem tego filmu jest scena kładzenia bohatera do łóżka. Nie w sposób seksualny, ale w sposób matczyny. Są trzy sceny kładzenia do łóżka. Pijanego Freda, pijanego Ala i udręczonego Homera przez kobiety, które ich kochają i za każdym razem te kobiety spełniają rolę bardziej matczyną niż seksualną. I Robert Warshaw, recenzent, powiada, że to jest trochę film o tym, że to jest taki film pokazujący, jak sam to mówi, sen amerykańskiego mężczyzny o pasywności, o tym właśnie, żeby oddać się w ramiona opiekuńczej kobiety i żeby już nie musieć za wszelką cenę walczyć, udowadniać swoje wartości poprzez walkę. Jest to tyle interesujące, że ten temat jest być może kluczem do wielu filmów Williama Wylera. Jeżeli spojrzycie na niektóre z nich, jak chociażby na nagrodzoną Złotą Palmą przyjacielską perswazję z roku 56, to dokładnie ten temat odrzucenia przemocy i chęci zatopienia się w takim kwakierskim świecie pozbawionym przemocy i nierówności jest także pewnym napędowym silnikiem, ale to nie jest temat na dzisiaj. Zdecydowanie możemy patrzeć na najlepsze lata naszego życia następująco. Po pierwsze, jako ogromną i pięknie zrealizowaną amerykańską produkcję i tutaj nie dziwię się Goldwynowi, który popłakał się po powrocie do domu, kiedy odebrał Oscara i za najlepszy film i tego samego wieczora otrzymał także nagrodę imienia Irvinga Thalberga, najbardziej prestiżową nagrodę, jaką producent może otrzymać w Hollywood. Nie dziwię się, że mu się popłakał, dlatego, że rzeczywiście stworzył coś pięknego ze swoją ekipą. Pod względem artystycznej doskonałości jest to być może najlepiej nakręcony, realistyczny, amerykański film połowy lat 40. Z drugiej strony możemy spojrzeć na to właśnie jako pewien obrachunek z amerykańskim świeżym powojniem. Już gdzieś się tutaj czai zimna wojna. Już się mówi pytania o Hiroshimę. Syn ojca jest wyalienowany i mówi z atencją o kulturze japońskiej, podczas kiedy ojciec mówi jeszcze Jap, Japoniec. I już widać, że tutaj będzie jakiś rozłam. I on oczywiście będzie, kiedy to pokolenie dzieciaków pokłóci się ze swoimi rodzicami w okolicach Wietnamu. Widać także pewną analizę socjologiczno-ekonomiczną w tym filmie. Widać melodramat, bo ten film jest melodramatem i nawet potrójnym melodramatem. Mamy trzy melodramatyczne wątki, w których dla mnie najbardziej przejmujący jest, poza Russellem, który zagrał samego siebie niemalże, Frederick March, który otrzymał Oscara za tę rolę, właśnie pobadającego w coraz to głębszy alkoholizm Ala. I powiem szczerze, że jest to chyba jeden z najlepszych filmowych alkoholików, jakich widziałem. Zupełnie nieprzesadzony, zagrany dokładnie z realizmem pewnych zachowań, gestów i słów w sposób mistrzowski. Nie wiem, czy w ogóle można mówić o lepszej roli alkoholowej w latach 40. w kinie amerykańskim. I to wszystko tutaj także jest. Ale ja bym powiedział, że jeszcze jest jeden element tego filmu, mianowicie element dokumentalny i nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie tych scen kręconych w faktycznych miasteczkach, gdzie widzimy właśnie te budki z hot dogami, staruszków siedzących przed sklepem. To wszystko też, ale to jest też dokument o Haroldzie Russellu, o tym amatorze, to nie był aktor, który wcielił się niejako w samego siebie, obnażając właśnie swoje kikuty, pokazując siebie z protezą i bez, grając samego siebie z pełnym przekonaniem weterana, który chce przynieść nadzieję innym weteranom. Jak Sara Kozlow zauważyła, ten stopień okaleczenia, jaki widzimy w filmie, to znaczy pozbawienie obydwu dłoni, był czymś niesłychanie rzadkim. W całych jakby wysiłku amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, oczywiście nie licząc ogromnej ilości ofiar, ale tylko około 60 żołnierzy doświadczyło tego, czego doświadczył Harold Russell i co więcej, doświadczył on tego nie wyjeżdżając ze Stanów, dlatego że pracował w bazie wojskowej, był tam asygnowany w Północnej Karolinie i po prostu pewnego dnia wybuchło mu w rękach ładunek TNT, trotylu. Natomiast, więc to nie była rana odniesiona w walce. Niemniej jednak właśnie ta niepełnosprawność Russella stała się emblematyczna dla filmu i ona przydaje mu niebywałego autentyzmu. Willie Wyler powiedział, mówię Willie, dlatego że tak mówią o nim zawsze jego współpracownicy, mnie też to się już udzieliło po słuchaniu i czytaniu o nim tak dużo. On powiedział, że to jest najlepsza rola aktorska, jaką kiedykolwiek wyreżyserował. Że ten stopień realizmu, jaki wniósł Harold Russell do tej roli, był po prostu niebywały. Tu ciemny przypis do tego wszystkiego jest taki, że ponieważ Russell nie należał do żadnego związku, gildii aktorskiej, no otrzymał bardzo małą kwotę, $6,000 w porównaniu z ogromnymi kwotami, które otrzymywali jego koledzy. I pod koniec życia, po pierwsze, zagrał jeszcze tak naprawdę w jednym filmie pełnometrażowym, to 80 rok, film pod tytułem Inside Moves, troszkę grywał w telewizji, ale pod koniec życia sprzedał swojego Oscara po to, żeby zapłacić za medyczne rachunki swojej żony. Po prostu nie miał pieniędzy. Ten film nie przyniósł mu sławę, przyniósł mu prestiż, przyniósł mu dwa Oscary, przepisowego Oscara dla najlepszego aktora drugiego planu i Oscara specjalnego, ale nie przyniósł mu także poprzez, że tak powiem, odpowiednie podpisane umowy, takiego bezpieczeństwa finansowego, które pozwoliłoby mu na spokojne życie. Udzielał się do końca życia w każdym razie w kółkach weteranów, napisał dwie autobiografie, Victory in My Hands i The Best Years of My Life, ale jednak jest pewien drobny element tragiczny w tej opowieści. Ale właśnie, jest to trochę dokument i trochę jeden z pierwszych amerykańskich filmów, uwaga, neorealistycznych. Już wkrótce, właściwie w tym czasie, Ameryka po raz pierwszy otwiera oczy na piękno i szorstkość włoskiego neorealizmu, na Rzym, miasto otwarte, Paizę, dzieci ulicy, to wszystko, o czym mówiłem w odcinku o złodziejach rowerów, zapraszam. I to ten film, włącznie z paroma innymi, takimi jak chociażby Dom przy 92 ulicy Henry'ego Hathawaya, czy Nagie miasto Jules'a Dessena, dają taki powiew świeżości tego, czym mogłoby być amerykańskie kino, gdyby nie rezygnując ze swoich najlepszych tradycji opowiadania, budowania postaci, dialogu, aktorstwa, jednocześnie otwarło się na coś poza studiem filmowym, na coś bardziej świeżego, surowego, być może trochę bardziej chropowatego, ale bliższego amerykańskiemu życiu takim, jakie ono jest. Na sam koniec film jest także dziełem politycznym i jako taki został rozpoznany. Film jednak wypływający z pewnej lewicowej wrażliwości właśnie około rooseveltowskiej, z tego New Dealu, już w latach 40., kiedy to zaczną się duże wojny ideologiczne i przede wszystkim zimna wojna i obawa, że komunizm przejmie Stany Zjednoczone, no ten film także był na celowniku i były krytykowane sceny, w których bankierzy są przedstawieni w złym świetle, w którym chociażby widać tego takiego protofaszystę amerykańskiego w jednej scenie. To nie był film, który lubiła skrajna prawica. Co ciekawe, nie lubiła go także skrajna lewica, uważając, że jest za mało zaangażowany. Lubili ten film widzowie i lubili ten film mainstreamowi krytycy na czele z Bosley Crowterem z New York Timesa, który okrzyknął ten film jednym z najlepszych filmów w historii kina, kiedy Biblioteka Kongresu zaczęła gromadzić kluczowe dzieła filmowe pod koniec lat 80. To właśnie najlepsze lata naszego życia zostały wybrane jako jedne z takiego pakietu inicjującego kolekcję. Pakietu 25 filmów, ten film się także tam znalazł. A zatem mówimy o filmie naładowanym napięciami, pytaniami, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, no bo jaka będzie ta Ameryka? No będzie kapitalistyczna, ale może mogłaby być inna, a mężczyznom no będzie dobrze, dlatego że czekały na nich te wspaniałe i kochające kobiety, ale z drugiej strony nie będzie im dobrze, dlatego że żyją obecnie życiem, które nie spełnia ich oczekiwań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I emblematyczna dlatego scena na cmentarzysku wraków samolotów, bombowców, które już nie wylecą w akcji, w kokpicie jednego z których siada w pewnym momencie Fred, przypominając sobie dźwięki wojenne, odtworzone wspaniale w ścieżce dźwiękowej Hugo Friedhofera, to jest taka scena streszczająca ten film, bo mamy tak naprawdę mężczyznę umieszczonego w maszynie, która jest złomem, jest do wyrzucenia, maszynie do zabijania, maszynie do budowania potęgi Stanów Zjednoczonych, ale maszynie, która już jest niepotrzebna, tak jak być może niepotrzebny jest już ten weteran, a przynajmniej jak on czuje się, że jest niepotrzebny. Scena jest piękna, Toland wspaniale kręci z dużą głębią ostrości te akry dosłownie, połacie samolotów aż po horyzont, ale my pamiętamy, że jest to scena na cmentarzysku, na złomowisku niepotrzebnego sprzętu i unoszące się nad tym filmem pytanie, które Happy End z całej siły stara się zagłuszyć i unieważnić, ale które zostaje w głowie widza, jest takie, czy ci mężczyźni, których ciała, których odwaga, których życia zostały użyte przez państwo w taki, a nie inny sposób, czy oni mają jeszcze przed sobą lata życia szczęśliwego czy nieszczęśliwego i czy tytułowe najlepsze lata naszego życia są za nimi czy przed nimi, a może właśnie w tym momencie je przeżywają? Pesymistyczna odpowiedź byłaby taka, że najlepsze lata naszego życia w momencie, w którym ci bohaterowie wracają do Boone City, są już za nimi. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek Spoilermastera o oscarowym filmie Najlepsze lata naszego życia Williama Wylera. Jeżeli tak, zapraszam do słuchania innych odcinków, zapraszam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku i do zajrzenia na stronę patronite'ową Spoilermastera, patronite.pl/spoilermaster. Serdecznie wam dziękuję za tę wyprawę do powojennej Ameryki u boku Williama Wylera, Roberta Sherwooda, Grega Tolanda i wspaniałej stawki aktorskiej i zapraszam do kolejnego Spoilermastera już za tydzień.